Piotr Roguski, Ruda Wstążka. Piosenka sprzed kilku lat, a dla osób, które znają poezję Rafała Wojaczka, pewnie mogli gdzieś tam się doszukać inspiracji jednym z utworów, jednym z tekstów Rafała Wojaczka, Ptak, o którym trochę wiem. 7:16, więc startujemy w Kinieton, bo jesteśmy w Białymstoku na rynku Kościuszki, a w studio pierwszy gość Przemysław Klimek, Podlaski, Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to czym jest Instytut?
Instytut jest, ma postać fundacji, jest powiedzmy ma kształt fundacji, jest powiedzmy ukształtowaniem się pewnego środowiska, które już działa w Białymstoku od 2010 roku, kiedy to środowisko zainicjowało tutaj w Białymstoku właśnie lokalny Marsz Niepodległości, który nazywany jest Białostocki Marsz Niepodległości. I od tamtego czasu właśnie nasze środowisko organizuje nie tyle Białostocki Marsz Niepodległości, ale również wiele spotkań o tematyce patriotycznej, również organizujemy wiele spotkań i wykładów.
Kogo zrzesza? Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej, są osoby młode, starsze, do kogo jest adresowany Instytut?
Znaczy, Instytut jest adresowany do wszystkich. Tutaj nie mam, powiedzmy, jakichś wymagań co do wieku. Jednakże większość naszych osób, które są związane z fundacją, są osobami młodymi. Także stawiamy przede wszystkim na młodych, ale nie wykluczamy również starych.
Dlaczego Rzeczpospolita Suwerenna? Skąd idea, żeby akurat tak nazwać Państwa fundację?
No z uwagi na to, że nasze dzisiejsze czasy, no cóż, wskazują bardziej na to, żeby pozbywać się tej suwerenności. My jednak jesteśmy innego zdania. Uważamy, że trzeba bronić naszej suwerenności, tego, że to my Polacy powinniśmy decydować o losie naszego kraju, o tym, że że to my stanowimy fundament naszego kraju i musimy do tego dążyć. Także to właśnie Polacy powinni być świadomi obywatelami, którzy potrafią dbać o swoje interesy.
Kiedy patrzy Pan na polską scenę polityczną, jako człowiek młody, jako działacz społeczny, to jak Pan ocenia aktualny stan rządu i kierunek zmian, jakie w Rzeczpospolitej zachodzą?
Powiem tak. Polska kultura polityczna, no cóż, nie jest na najwyższym poziomie. Nadal brakuje nam pewnego etosu, jeśli chodzi o nasze elity, bo przede wszystkim trzeba budować elity naszego kraju, które będą odpowiedzialne za to, co robią, za to, że przez ich działania konsekwencje ponoszą i również inni obywatele. I tutaj bardzo stawiamy na kwestię właśnie ukształtowania elit, również politycznych, żeby po prostu budować nasz kraj jako silny i bogaty.
Ale to jest tak, że zmiany, które od ponad 2,5 lat w Rzeczpospolitej zachodzą, to są zmiany na dobre w opinii Pana i w opinii Pana środowiska?
Mogę powiedzieć, jeśli chodzi o zmiany. Oczywiście jest parę zmian, które można uznać za dobre i które pozwolą na kształtowanie się wspólnoty w naszym narodzie. Jednakże również pojawia się wiele problemów, które nie zostały do tej pory rozwiązane i czekają na ich rozwiązanie. Tak.
Jakie to są problemy? Gdzie Pan by widział największe niedomagania obecnej władzy?
Myślę, że sfera gospodarcza jest bardzo istotna i tutaj też trzeba dużo działań podjąć, żeby ta sfera po prostu poprawiła się, jeśli chodzi o powiedzmy jej prowadzenie, tak? Czyli na przykład poprawienie sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ my też wychodzimy z założenia, że budowanie czegokolwiek najlepiej, jeśli chodzi o nasz dorobek każdego Polaka, żeby oprzeć na środkach prywatnych, tak? Żeby po prostu każdy mógł zarobić własne pieniądze i mógł, powiedzmy, je wydać na swoje potrzeby.
Jak to wygląda w Białymstoku? Jesteśmy w radio, musimy trzymać mikrofon blisko ust.
Dobrze.
O, właśnie, teraz będzie jeszcze lepiej prosto do mikrofonu. Białystok to jest miasto, które nie ostało się fali emigracji młodzieży i ludzi tuż po studiach albo do Warszawy, albo często niestety w ogóle poza granicę Polski. Czy w Pana opinii, w Pana środowisku ta fala już się kończy? To jest tak, że młodzi ludzie w Białymstoku już widzą swoją przyszłość i nie emigrują masowo? Czy ta fala cały czas jest na takim samym poziomie, jak była w latach poprzednich?
Czy jakaś fala jest, prawda? Ponieważ młodzi ludzie nie potrafią znaleźć sposobu na siebie, jak to powiem, i ciągle szukają tej drogi swojej. Jednakże faktycznie można zauważyć, że coraz więcej młodych ludzi zostaje w kraju, tylko po prostu muszą, są bardziej, powiedzmy, kreatywni, jeśli chodzi o poszukiwanie drogi dla siebie. I to jest właśnie taka tendencja, myślę, tak, że właśnie poszukiwanie jest dla siebie drogi, na przykład nie pójście na studia, a nie wiem, na przykład założenie firmy, czy też powiedzmy podjęcie jakiejś innej działalności niż jakaś wymarzona w przeszłości, prawda?
Jeszcze kilkanaście lat temu dyplom wyższej uczelni dla wielu młodych ludzi oznaczał możliwość awansu zawodowego, awansu materialnego i społecznego. Teraz już tak nie jest, już dla waszego pokolenia studia nie są przepustką do lepszego życia?
Znaczy, ja sądzę, że ta tendencja powstała jeszcze w latach 90., kiedy faktycznie po studiach można było uzyskać jakieś zatrudnienie, prawda? Jednakże...
Czy ta droga była prawdziwa, czy fałszywa, to indywidualnie ludzkie losy się potoczyły, ale było takie przeświadczenie, że ten dyplom jest niezbędny do kariery. Czy to przeświadczenie także pańskiemu pokoleniu towarzyszy?
Myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy, tak, że to nie jest do końca prawda, chociaż ja sam studiuję, jestem na ukończeniu studiów, ale nie znaczy to, że nieukończenie studiów jest czymś, powiedzmy, złym i uwłaczającym, prawda, bo to można różne sposoby znaleźć na swoją przyszłość. Tak?
Wróćmy jeszcze do Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej. Jesteśmy w przyjaznych progach, a dokładnie pod arkadami kina Ton. To jest jedna z kilku państwa instytucji, państwa działalności, gdzie instytut prowadzi swoje prace. Na czym polega Kinoton? Co to jest za instytucja?
Sam budynek Kinoton ma dosyć długą historię. Już sięga wieku XVIII, kiedy Jan Klemens Branicki postawił tutaj ten budynek, który stanowił szpital. Potem były różne losy. Dalej punktów u nich szpitala, potem zaczęły pojawiać się różne sklepy, aż w trakcie właśnie okresu międzywojennego, a potem po II wojnie miało tu miejsce kino. Po II wojnie światowej również po 1945 niestety jest tu niechlubna historia, a mianowicie skazywano tutaj żołnierzy wojsk podziemia niepodległościowego na śmierć z uwagi na swoją postawę patriotyczną.
Między innymi Bury tutaj został skazany.
Tak, między innymi Bury, również tutaj związany z Białymstokiem Aleksander Rybnik. Tutaj widzimy także tablicę poświęconą pułkownikowi Aleksandrowi Rybnikowi. A co do kina, później właśnie te kino funkcjonowało normalnie jako kino komercyjne, a mniej więcej właśnie od połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku zaczęliśmy tutaj działalność i to działamy jako dyskusyjny klub filmowy w dobrym tonie. Organizujemy tu wiele spotkań o różnej tematyce patriotycznej, historycznej, katolickiej i puszczamy tu przede wszystkim filmy, ale także organizujemy także spotkania tematyczne. Tutaj naszym gościem na przykład między innymi Leszek Żebrowski. Był też
W piątek będzie spotkanie kolejne, na które możemy zaprosić.
Tak. W piątek o godzinie 17, jednakże nie w budynku Kinoton, ponieważ obecnie Kinoton jest w remoncie, ale zapraszamy do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na ulicę Mickiewicza. Tam właśnie odbędzie się spotkanie z profesorem Markiem Janem Chodakiewiczem, historykiem, profesorem Instytutu of World Politics.
Znanym profesorem i także słuchaczom z anteny Radia Wnet i Złam Kuriera Wnet jak najbardziej. Ostatnie pytanie o samorząd. Jak się panu współpracuje z obecnymi władzami miejskimi?
Co do obecnych władz miejskich, no z uwagi na prowadzoną naszą działalność poronnościową, tak, ponieważ my założyliśmy klub strzelecki, staramy się również budować strzelnice w Białymstoku i tutaj właśnie ze środków publicznych, dokładnie z budżetu obywatelskiego. No cóż, jeśli chodzi o samorząd, to ta współpraca wygląda ciężko, no nie będę ukrywał, że jest ciężka, ponieważ chcemy przeforsować nasz projekt. Mieliśmy trochę problemów z tym, Oczywiście jest ten projekt realizowany, jednakże nie mamy wsparcia ze strony urzędników miasta, co nas bardzo niestety... jest to nasza... Znaczy może nie tyle obawa, ale po prostu nie cieszymy się z tego względu i po prostu nas to nie satysfakcjonuje.
Z drugiej strony MON zapowiedział program kilka miesięcy temu Strzelnica w każdym powiecie. Państwo w ten program się wpiszecie, czy nie? Jak to wygląda?
Znaczy samo zadanie zostało przekazane samorządom przede wszystkim. Nasz projekt już w ogóle budowy strzelnicy zakłada budowę ze środków prywatnych, ale z uwagi na to, że po prostu takie okoliczności powstały, że zainicjowaliśmy je ze środków publicznych. No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że no, zaczęliśmy powiedzmy tą inicjatywę, zanim stało to się modne, prawda?
A teraz nie ma takiej możliwości, bo rządowy program jest skierowany tylko i wyłącznie do samorządu, więc organizacje społeczne nie mogą w nim uczestniczyć, co może nie jest najlepszą konstrukcją tego programu. Przemysław Klimek, Podlaski Instytut Rzeczpospolitej Suwerennej, był pierwszym gościem Poranka Wnet, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję
za gościnę w przyjaznych progach Kina Ton, bo to bardzo ładne miejsce tuż obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na rynku Kościuszki, a gdzieś po mojej prawej stronie widać ratusz. Raz jeszcze dziękuję najmocniej.
Dziękuję
również. Do zobaczenia i do usłyszenia. Godzina 7:27. Przy telefonie jest Paweł Bobołowicz, który prawdopodobnie jest w Kijowie. Nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda?
Dzień dobry, tak, to prawda, jestem w Kijowie.
Wczoraj ważne uroczystości w ramach kolejnej rocznicy rzezi wołyńskiej. Prezydentowie się minęli. Prezydent Andrzej Duda pojechał na Ukrainę. Prezydent Petro Poroszenko przyjechał do Polski. Nie było wspólnych obchodów. Obchody były trochę konkurencyjne, nawet nie wiem, jak to dokładnie nazwać, czy to była jakaś wyliczanka ze strony ukraińskiej na skalę ofiar, jak to było, nie, można powiedzieć, jak wizyta prezydenta Andrzeja Dudy została odebrana na Ukrainie.
No może pozwolisz, że najpierw opowiem, jak to rzeczywiście wyglądało. Wczoraj prezydent Polski, tak jak stwierdziłeś, przebywał na Ukrainie, gdzie praktycznie w przededniu 75. rocznicy rzezi wołyńskiej oddał cześć Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. Prezydent najpierw wziął udział we mszy świętej w intencji ofiar mordu w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku, koncelebrowanej przez metropolitę lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i ordynariusza diecezji łódzkiej, biskupa Witalija Skomarowskiego. Na ręce biskupa prezydent przekazał również krzyż poświęcony pamięci pomordowanych Polaków. Następnie prezydent złożył wieniec na cmentarzu Wołyce w miejscu bezimiennego pochówku w zbiorowej mogile zamordowanych Polaków oraz oddał symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa w miejscu nieistniejącej dziś polskiej wsi Pokuta na Wołyniu, składając wiązankę kwiatów w szczerym polu. W swoim wystąpieniu w Wołyce prezydent stwierdził, że rzeź wołyńska nie była żadną wojną pomiędzy Polską czy Ukrainą. To była zwykła czystka etniczna, dokonana na podstawie decyzji podjętej na szczeblu politycznym przez organizację ukraińskich nacjonalistów i zleconą do wykonania ukraińskiej powstańczej armii. Prezydent przypomniał, że zamordowanych zostało około 100 tysięcy Polaków. Prezydent podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie muszą się opierać na prawdzie. Nie może być mowy o żadnej zemście, oczywiście jest mowa o bólu, tak mówił prezydent. I dodawał, ból będzie trwał, ale wierzę w to, że to, które leczy rany, zabliźni także i te straszne rany, które pozostały w sercach i po jednej, i pewnie po drugiej stronie także. Prezydent w swoim przemówieniu nawiązał do zakazu prowadzenia na Ukrainie prac poszukiwawczych ciał naszych rodaków pomordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Prezydent stwierdził, że chciałby, żeby każdy z tych Polaków, który kiedyś został zamordowany i leżał w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, żeby rodzina mogła przyjechać, złożyć kwiaty, pomodlić się, zapalić znicze, by mogła uronić łzę na mogile swojego najbliższego. Prezydent również stwierdził, że Polska i Ukraina powinny budować przyjaźń pomiędzy naszymi narodami, że mamy dzisiaj wspólne obawy, dzisiaj mamy wspólne troski, ale łączy nas też wspólna myśl o bezpieczeństwie i wprost tutaj wskazał, że Polska stara się wspierać Ukrainę i jej obywateli w dążeniu do Unii Europejskiej i jak dodał, w dążeniu do tego, by terytoria zagrabione i okupowane zostały Ukrainie zwrócone, aby Rosja zaprzestała okupacji ukraińskich ziem, aby wrócił pokój w granicach Ukrainy uznanych przez społeczność międzynarodową. Swoje wystąpienie zakończył słowami: niech żyje wolna i niepodległa Ukraina, niech żyje wolna i niepodległa Polska, niech żyją nasze narody. Ale tak jak powiedziałeś, polskiemu prezydentowi nie towarzyszył w czasie wczorajszych uroczystości prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W tym samym czasie pojechał do Polski, do miejscowości Sachryń, gdzie według komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie podczas wizyty roboczej wziął udział w otwarciu pomnika poświęconego pamięci Ukraińców, którzy zginęli w 1944 roku z rąk żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Po południu Poroszenko pojechał na Wołyń, ale jednak znów nie doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Poroszenko pojechał do wioski Gończy Brud, w której według ukraińskich źródeł w 1944 roku Polacy rozstrzelali 60 cywilów. Powołując się na konieczność pojednania, Poroszenko wspominał słowa Jana Pawła II z Przemyśla wygłoszone w 1991 roku, w których papież wzywał do wzajemnego pojednania, do poszukiwania tego, co nas łączy. Poroszenko w swoim wystąpieniu stwierdził również, że pochylając głowę we wspólnej modlitwie, szczerze zwracamy się do Boga, wybacz nam nasze winy, jakie my wybaczamy naszym winowajcom. Poroszenko apelował do Ukraińców i Polaków o chrześcijańskie pojednanie. Podczas swojego wystąpienia w Sachryniu nawiązał też do spraw politycznych, mówiąc, że Ukraińcy są przeciwko jednostronnej ocenie wspólnej historycznej przeszłości, ponieważ te oceny nie sprzyjają procesowi historycznego pojednania. I wezwał do przeglądu nowelizacji ustawy o IPN. Przypomnę, że chociaż nowelizacja ustawy o IPN w pewnej części została wycofana, to akurat nie została wycofana w tych sprawach, które najwięcej budziły kontrowersji na Ukrainie. Poroszenko w swoim wystąpieniu odwoływał się również do ustaleń z prezydentem Dudą w Charkowie w grudniu ubiegłego roku i przypomniał symboliczny akt z 2016 roku, który potwierdza według niego strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy, gdy, jak to stwierdził, ramię w ramię stał z prezydentem Dudą w czasie obchodów 25-lecia ukraińskiej niepodległości na Majdanie. Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce, a prezydent Poroszenko, przypominając to wydarzenie, stwierdził, mówiąc o Polsce, że jest to bratni kraj. Poroszenko również, kończąc swoje wystąpienie, zaapelował o godne uczczenie wszystkich ofiar ukraińsko-polskiego konfliktu lat 40. XX wieku, jak to nazwał. Mówiłeś o tej kwestii wyliczanki, czyli cytacji pewnego rodzaju. No nie ulega żadnej wątpliwości, to też pojawia się w ukraińskich mediach. To zostało oczywiście zauważone, że nie było w tym roku wspólnych obchodów dotyczących rzezi wołyńskiej, że prezydenci byli w różnych miejscach i kładli nacisk na różne elementy dotyczące tych tragicznych kart naszej historii. Nie ma żadnych wątpliwości, że rzeczywiście wcześniej próbowano doprowadzić do tego, żeby wspólnie prezydenci oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Jednak w przededniu właściwie wizyty prezydenta Dudy było wiadomo, że już prezydenci wspólnie nie wystąpią, że nie będą razem w jednym miejscu. Według strony ukraińskiej za taką decyzję odpowiedzialność miała ponosić strona polska, a z drugiej strony nieoficjalnie wiadomo, że polska strona nie chciałaby próbować równoważyć rzeź na Wołyniu Polaków wydarzeniami akcji odwetowych dokonanych przez Armię Krajową na Ukraińcach i w związku z tym nie udało się wypracować wspólnego scenariusza obchodów tej tragedii.
Pawle, to jeszcze dwa krótkie pytania. Mówiłeś, że prezydent Petro Poroszenko odniósł się do pamięci ofiar, wszystkich ofiar, jak powiedział, konfliktu polsko-ukraińskiego lat 40., ale czy w przededniu 75. rocznicy rzezi wołyńskiej wprost odniósł się do setek tysięcy Polaków pomordowanych w czasie Krwawej Niedzieli i kolejnych potem następujących pogromów ludności polskiej na Wołyniu i w innych województwach Polski, II Rzeczypospolitej wschodnich, wschodniopołudniowych, i drugie, czy odniósł się do postulatu wznowienia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.
Ja nie znalazłem wystąpienia i nie słyszałem wprost, by prezydent Poroszenko określił liczbę i skalę ofiar po stronie polskiej. No, patrząc na sposób i formę obchodów, wczorajszych obchodów i uczczenia pamięci osób, które w tym czasie zginęły, no, wyraźnie widać, że prezydent Poroszenko pojechał do tych miejsc, które są związane z pamięcią o zamordowanych Ukraińcach. Chociaż we wszystkich swoich wystąpieniach mówił o pamięci polskich i ukraińskich ofiarach tych wydarzeń, no, nazywając je polsko-ukraińskim konfliktem, ale faktycznie mówił o tym wymiarze polsko-ukraińskim. Jednak no, nie było wyraźnie to stwierdzone, nie znalazłem takiego elementu wystąpienia, który można by było jednoznacznie określić jako ten, który by wskazywał na skalę i na skalę rzezi i na skalę ofiar po stronie polskiej. Natomiast ukraińskie media i ukraińscy komentatorzy zwracają uwagę na dane, które podał prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o skali ofiar, powiedział o 100 tysiącach Polaków i o 5 tysiącach Ukraińców. Ta druga liczba nie jest zgodna z informacjami uznawanymi przez Polski Instytut Pamięci Narodowej i ukraińska strona zwraca na to uwagę. Ukraińcy chociaż sami do końca nie szacują liczby ofiar po swojej stronie, no ale powołują się też na te ustalenia w tym kontekście, że nawet Instytut Pamięci Narodowej mówi nawet o 20 tysiącach ofiar po stronie ukraińskiej. Prezydent Duda wskazał tą liczbę 5 tysięcy i no niewątpliwie to zaraz będzie znowu kolejny element takich
i jeszcze na koniec
licytacji.
Kwestia ekshumacji.
I odpowiadając na to, co powiedziałeś, tak, jeśli chodzi o kwestię ekshumacji, wprost prezydent Poroszenko do tego się nie odniósł, no ale powiedział o tym, że badania historyczne powinny być realizowane przez historyków i że nie powinno być to elementem licytacji politycznych. Dlatego też nawiązał do tych rozmów z prezydentem Poroszenko, z prezydentem Dudą w Charkowie. Ale jednoznaczna deklaracja o tym, że prace poszukiwawcze zostaną na nowo wznowione i że ta zostanie umożliwione w stronie polskiej. Ja takiej deklaracji we wczorajszych wystąpieniach prezydenta Petra Poroszenki nie słyszałem.
Z Kijowa Paweł Bobołowicz, za co najmocniej dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.